Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania podcastu Nauka Nadaje.
Dzień dobry, zapraszam na odcinek cyklu Nauka Nadaje, cyklu, w którym wspólnie z Centrum Współpracy i Dialogu chcemy pokazać, że nauka może nadawać rytm, sens, brzmienie naszym czasom, które ostatnio, nie da się ukryć, są wyjątkowo pełne zawirowań. Centrum Współpracy i Dialogu oczywiście Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam na kolejną rozmowę z kolejnym gościem. A dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy to trochę tak nie jest, że całe życie spędzamy z wariatami. Z jednej strony cały czas w badaniach to się gdzieś pojawia, że Polacy wstydzą się mówić o tym, że korzystają z usług psychologa czy psychoterapeuty. Nawet 80% Polaków, takie dane znalazłam, nie bardzo ma ochotę o tym opowiadać. Z drugiej strony słyszymy mindfulness, dbaj o siebie, rozwój psychiczny, psychologiczny, trenerzy, coache czy coachowie, to się bardzo intensywnie rozwija. W którą więc stronę powinno iść nasze dbanie o nasze zdrowie psychiczne, szczególnie w tych dziwnych, trudnych czasach pandemii koronawirusa, która również bardzo wpłynęła na to, jak myślimy i jak się czujemy. I o tym dzisiaj dr Rafał Styła, psycholog i psychoterapeuta, współtwórca ośrodka psychoterapii Psyche Plus, a przede wszystkim adiunkt w Katedrze Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Ja nazywam się Justyna Dźwig-Kluga, na co dzień jestem dziennikarką Radia Z, a dzisiaj będę korzystać z pańskiej wiedzy, żeby złapać no właśnie trochę tego balansu. Mhm. To na początek, panie doktorze, jak to jest? To my się wstydzimy chodzenia do psychologa, czy jednak coach, trener osobisty, rozwój wewnętrzny, rozwój osobisty to jest taki nowy trend?
Sądzę, że należy i ludzie rozgraniczają psychoterapię czy korzystanie z pomocy lekarza psychiatry od takich treningów rozwojowych czy warsztatowych. Stąd wydaje mi się, że o ile ten trend, aby korzystać właśnie z różnego rodzaju warsztatów samorozwoju, jest rosnący. I tutaj wydaje się, że media kreują taki, czy ukazują taki obraz warsztatów czy treningów jako właśnie takiego miejsca, gdzie można rozwinąć swoje skrzydła. I tutaj wydaje mi się, że to nie jest obarczone jakimiś takim stereotypami, czy też takim negatywnym spostrzeganiem. Natomiast psychoterapia na szczęście również się bardzo mocno w Polsce rozwija i wiele osób korzysta. Natomiast zgadzam się, wiele osób ma negatywne spostrzeganie samego uczestniczenia w psychoterapii. Chociaż dodam, że ostatnio, dosłownie całkiem niedawno, publikowaliśmy artykuł, w którym badaliśmy, w jaki sposób media przedstawiają psychoterapię i psychiatrów. I ku naszemu zaskoczeniu nie było tak źle, jak się spodziewaliśmy.
A czego się spodziewaliście?
Spodziewaliśmy się, że będzie... Tam wyszło nam, że mniej więcej, już nie pamiętam dokładnie, ale to było mniej więcej około 10% artykułów było negatywnych na temat psychoterapii. Natomiast spodziewaliśmy się, że będzie to mniej więcej może około 30-40%. Stąd ten obraz psychoterapii w mediach jest dosyć pozytywny i tak sobie myślę, że może być bardziej pozytywny niż wśród ludzi.
A co to znaczy, że źle postrzegali psychoterapię? Bo ja powiedziałam o tym wstydzie, że ktoś się wstydzi powiedzieć, że ja chodzę do psychoterapeuty, jestem wariatem, nie pomyśl sobie tak o mnie. Czy postrzeganie psychoterapii, jak wyglądają te zajęcia czy te spotkania? Nie, chodzi o to, o ten wstyd, tak?
Tak, ten taki wstyd.
Co o sobie myślimy, uznanie, że korzystamy, tak?
Takie uznanie, są takie stereotypy na temat psychoterapii, między innymi, że osoba, która korzysta z psychoterapii, jest słaba. Słaba, bądź z jakimiś problemami, jest jakoś może niebezpieczna. W związku z tym wiele osób ukrywa sam fakt korzystania z psychoterapii, ponieważ nie chce mieć przylepionej takiej łatki osoby, która sobie nie radzi. Podczas gdy o psychoterapii ja przynajmniej myślę w ten sposób, że jest to osoba, która uczestniczy w psychoterapii, pokazuje swoją siłę. Czyli w momencie, kiedy z czymś sobie nie radzi, ma jakiś kłopot, z czymś się mierzy, korzysta wówczas z pomocy mimo tych krzywdzących stereotypów.
Że ma tę odwagę, żeby zapytać. Tak. Kolejny paradoks. Pandemia koronawirusa, sytuacja pełna zaskoczeń, bardzo trudna, utrata pracy też dla wielu osób, lockdown, to zamknięcie, bardzo wiele konsekwencji jest, również chyba te psychologiczne. Ja się w swojej pracy spotkałam z tym, że podobno rośnie zainteresowanie telefonami wsparcia przeróżnymi. One też się pojawiają, szczególnie na przykład dla osób dotkniętych przez COVID. No to czy faktycznie ma pan takie obserwacje, również czy na uczelni państwo o tym rozmawiają? Jak pandemia wpłynęła na naszą psychikę i czy zwróciliśmy się w stronę pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej? Bo sobie nie radzimy wyjątkowo bardziej niż wcześniej.
Takie dane empiryczne zebrane w różnych miejscach na świecie jednoznacznie wskazują, że pandemia negatywnie wpłynęła na zdrowie psychiczne mieszkańców. badania pokazują, że mniej więcej z kilku procent osób, które deklarowało, kilkunastu procent, które deklarowało różnego rodzaju objawy depresyjne, wówczas obserwujemy, że to jest kilkadziesiąt procent osób, które takie objawy prezentuje. Jeżeli chodzi o nasilenie stresu, mówi się, że około 1/3 osób zareagowało stresem, silnym stresem na sytuację pandemiczną.
To są dane polskie czy światowe?
To są dane z różnych krajów. Niestety tam nie było to podsumowanie, które mam w głowie, ono nie uwzględniało Polski.
Ale pandemia jest międzynarodowa, więc tak, można przypuszczać, że u nas jest podobnie.
Włochy, Stany Zjednoczone, Chiny, Iran. Wiele krajów, które w zasadzie cały świat został dotknięty pandemią. I co ciekawe, chociaż nie doszedłem do tego w tym artykule, akurat tej informacji nie było, co ciekawe, bycie studentem oznaczało, że się gorzej zareaguje na sytuację pandemii niż osoby na przykład pracujące. I taka myśl, która mi przyszła, chociaż to taka hipoteza, można powiedzieć, ale na ile jest tak, że studenci w dużym stopniu na całym świecie przeszli na właśnie taką pracę online, czyli w okresie takim, kiedy jest to okres właśnie spotkań z ludźmi i z innymi studentami, zostali zamknięci w domach, czy zamknęli się w domach. I tak sobie myślę, że faktycznie współczesny student, który zaczął teraz od września studia, to jest takie smutne studiowanie, zdecydowanie smutne, gdzie wiemy, że oprócz zdobywania wiedzy, studia to jest
dużo
czas,
się działo
czas
kontaktów. Absolutnie.
Oczywiście.
Ja się bardzo cieszę, że poza tym, że jest pan naukowcem, badaczem, to jest pan również praktykiem, jest pan psychoterapeutą. Chciałam w tym kontekście zapytać, co pan słyszy, oczywiście tutaj bez zdradzania tajemnicy psychoterapii, ale z jakimi, czy zmieniły się problemy, z którymi ostatnio przychodzą ludzie właśnie w związku z pandemią, ale może nie tylko, na przykład w związku z czasami, z wymaganiami, z oczekiwaniami w pracy, z deadline'ami, z ciśnieniem, które mamy, z tym, że się wszyscy muszą wyrabiać, muszą być tacy idealni.
Na pewno nie ma jednej odpowiedzi na to, ponieważ ludzie przychodzący na psychoterapię opowiadają różne historie i oczywiście historie, czy doświadczenia, czy kłopoty, z którymi się borykali wcześniej, one po prostu nie zniknęły. Ale to, co się pojawia, jest swego rodzaju nową rzeczą. To jest, czy powiedziałbym tak, ta częstotliwość jest zwiększona, to takie doświadczenie samotności, doświadczenie izolacji, doświadczenie jakiegoś takiego, ja bym powiedział też, że to co obserwuję, to taki duży niepokój, że przyszła jakaś zmiana, która jest bardzo niepokojąca, jakoś bardzo, bardzo niebezpieczna. I co ciekawe, na przykład te badania, które przed naszym spotkaniem przeczytałem, pokazują, że osoby, które im bardziej osoby zaglądają do mediów i im bardziej się w to wciągają, tym okazuje się, że mają podwyższony poziom lęku, tym większy poziom lęku. Chociaż oczywiście to może też tak być, że osoby lękowe właśnie sięgają po media, więc to nie można powiedzieć, że to jest przyczyna czy skutek. Więc ta jakby nasza reakcja na to, co się współcześnie dzieje, jest bardzo silna.
No też nie bez powodu pojawiają się takie różne zjawiska jak FOMO na przykład, albo czy lekarze, z tego co wiem, czy psychologowie nawet sugerują, żeby, i też jest taka moda na robienie sobie dnia takiego odcięcia od Facebooka, czy odcięcia od mediów społecznościowych, no bo to chyba nie zostaje bez wpływu właśnie na naszą głowę, że tak dajemy się bombardować. Nie to, że szukamy informacji, one nas dopadają po prostu.
Zdecydowanie tak. Ja na przykład sobie wyłączyłem wszelkie powiadomienia, jakichkolwiek komunikatorów. Uznałem, że jest to po prostu szkodliwe dla mojego codziennego funkcjonowania. Te badania, na które się powołuję, też pokazały, że z kolei taka rzetelna informacja na temat COVID-u i na temat pandemii korelowała akurat z dobrym funkcjonowaniem. Czyli innymi słowy, to co bym zachęcał, to zajrzeć do jednego, dwóch źródeł, któremu ufamy, przeczytać wyważony tekst na ten temat, a faktycznie unikać nagłówki, które, jak wiemy, mają taką funkcję przyciągania uwagi, a jednocześnie ta uwaga może się wiązać następnie z dużym napięciem i lękiem. Więc wydaje się, że ciągłe podłączenie pod informacje może być niekorzystne dla zdrowia psychicznego.
Dlatego właśnie robimy Nauka Nadaje, żeby pokazywać takie źródła, które mają wiedzę, bo tego bardzo dzisiaj brakuje. A propos mediów, w których się wszyscy poruszamy, jedni bardziej, inni mniej, jedni się mogą wyłączyć, inni z racji zawodu niekoniecznie. Ciekawi mnie pańskie podejście do kariery, w cudzysłowie, jaką w mediach zrobiła depresja. Bo ja mam takie wrażenie, że depresja jest też w mediach odmieniana przez różne przypadki. Bardzo wiele gwiazd mówi o tym, że chorowało na depresję. Gdzieś tam była stała się ona też takim obiektem jakiegoś ostracyzmu, że jednym się daje prawo do bycia chorym na depresję, a innym się mówi przestań, w ogóle to jest tylko zwykła chandra. Gdzieś mam wrażenie, że z tą depresją szczególnie żeśmy się pogubili. Jak pan na to patrzy?
Oj, tutaj pewnie nie ma jednego poglądu, jednego punktu widzenia. Ja sobie o tym myślę, że w ogóle o depresji czy w ogóle o zaburzeniach psychicznych można myśleć w takich kategoriach bardziej biologicznych i bardziej psychologicznych. Bardziej o tym, że to jest coś wewnętrznego, przepraszam, związanego z czymś, można powiedzieć, z naszym funkcjonowaniem biologicznym, z funkcjonowaniem naszego mózgu, bądź jest to jakoś część naszej osobowości. Tego, jacy jesteśmy, w jaki sposób naturalnie reagujemy na rzeczywistość. Ja tutaj mam wrażenie, po prostu dostrzegam wady i zalety jednego i drugiego podejścia, ponieważ podejście takie biologiczne, które mówi coś takiego, hej, depresja jest chorobą jak każda inna, w związku z tym, i oczywiście ta motywacja jest bardzo pozytywna, mówiąca, to idź w takim razie do lekarza, idź do psychoterapeuty, możesz to traktować jak chorobę, jak każdą inną. Ona może wówczas właśnie tak destygmatyzować, teoretycznie prowadzić do tego, że ludzie mogą mieć poczucie, aha, depresja jest podobnie jak katar czy zapalenie płuc. Ale z drugiej strony badania pokazują, że w przypadku, kiedy depresja jest lokowana jako coś biologicznego, wówczas w społeczeństwie może rodzić się takie przekonanie, że ona jest taka... można powiedzieć, w jaki sposób sprawia, że ta osoba jest w jakiś sposób nie ma nad tym kontroli, że jest w jakiś sposób właśnie chora, jakoś gorsza. I to może być taki negatywna konsekwencja takiego podejścia. Z kolei druga perspektywa to jest taka, gdzie można powiedzieć, że depresja jest naturalną reakcją na to, co się wokół nas dzieje. Jeżeli w pracy mamy bardzo dużo stresu, kiedy no właśnie jesteśmy w takich, można powiedzieć, mało przyjaznych warunkach w pracy, kiedy no właśnie te zadania przerastają nas, wówczas można powiedzieć, że depresja jest dosyć naturalna.
A czy teraz jest tak, że czasy są bardziej depresjogenne pana zdaniem? Czy to my jesteśmy słabsi? Czy zawsze były różnego rodzaju kłopoty psychiczne czy zaburzenia psychiczne, ale teraz po prostu o nich dużo mówimy, czy więcej mówimy na pewno, jeżeli gdzieś tam nawet ktoś mówi ze wstydem, to jednak ten temat jest w debacie takiej publicznej obecny. To co tutaj, o co tu może chodzić?
Ja myślę, że to jest bardzo wiele różnych czynników i pewnie każdy z nich się troszkę dokłada, bo podejrzewam, że sam fakt, że o tym mówimy, choćby na przykład teraz o tym rozmawiamy, no to ten temat ugłaśniamy. Jeżeli go ugłaśniamy, no to również sprawiamy, że mamy takie poczucie, że to jest wszędzie, prawda? Czyli ten temat jeszcze jakiś czas temu był bardzo dużo mniej obecny. Rozumiem, że pani redaktor, pytanie też mniej więcej brzmi, czy teraz jesteśmy bardziej depresyjni tak. niż kiedyś.
Bo czasy nas tak, nie wiem, ustawiają, czy może właśnie my jesteśmy tacy słabsi, nie wiem, bardziej depresyjni. No, słabsi to a propos tego, co pan mówi, że tak, oczywiście tak. Słabsi też stereotypem. No.
Prawdą jest, trudno mi tak jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno jest tak, że w tym momencie dużo współcześnie bardziej na to zwracamy uwagę. Niektórzy twierdzą, że w przypadku, kiedy są zaspokojone takie podstawowe potrzeby związane z życiem codziennym, wówczas, można powiedzieć, te trudności, czy skupiamy się w większym stopniu na naszym takim życiu wewnętrznym. Na przykład badania pokazują, że, to jest paradoksalne oczywiście, że w okresach bardzo ciężkich, jak na przykład wojenne, obserwowano dużo mniej zaburzeń psychicznych niż w okresie pokoju. Jak można to rozumieć? No, myślę, że można w taki sposób rozumieć, że jak się walczy o życie, wówczas można powiedzieć, nie ma czasu i przestrzeni do tego, żeby przeżywać czy koncentrować się na swoich stanach psychicznych.
No
jest to
właśnie.
Taki moment po prostu walki.
No właśnie, to od razu mi się kojarzy takie powiedzenie problemy pierwszego świata. To może te wszystkie właśnie jakieś nasze problemy psychiczne, zaburzenia, poszukiwania, że nie wiemy, to może są takie wymysły. No. Może my się za bardzo koncentrujemy. Czy nie poszliśmy za bardzo w koncentrowanie się nad tym ja, co odczuwam, w którą idę stronę? Pytam oczywiście trochę prowokacyjnie.
Tak. I więc, bo problemy pierwszego świata to jest chyba takie pojęcie, które jednak ma w sobie taki kawałek pejoratywny.
No, złośliwy, no po prostu.
Złośliwy. No więc ja bym powiedział tak, że to faktycznie są problemy pierwszego świata. świata, z tym się zgodzę. Natomiast fakt, że coś jest problemem pierwszego świata, to nie znaczy, że jest mniej bolesne, że ma mniejsze konsekwencje. Wiemy, że depresja zabija. Wiemy, że depresja jest jednym z podstawowych źródeł czynów takich samobójczych, samobójstwa często wśród osób młodych. Wiemy, że depresja prowadzi, jest uznawana za jeden z ważniejszych czynników, który prowadzi do takiej można powiedzieć, do złego funkcjonowania w pracy, czy takiego niezdolności do wykonywania zawodu, więc konsekwencje są bardzo poważne.
Tak, nigdy nie wiemy, na którego człowieka trafimy. Tak, czy na tego, który jest problemem pierwszego świata, czy na tego, który nie jest. Więc chyba ta ocena jest dość okrutna.
Wydaje mi się, że to tak trudno porównać. Czy jeżeli mam zapalenie płuc i leżę w łóżku i nie mogę wstać, czy mam depresję i leżę w łóżku i nie mogę wstać, czy to można w ogóle jakoś porównywać? Jakoś tak.
A zauważam, że tak się nie klasyfikuje. W ogóle ja mam takie wrażenie, że bardzo rzadko się stawia choroby psychiczne na równi z fizycznymi. Zawsze się jakoś tak te psychiczne traktuje z większym pobłażaniem. Takie mam wrażenie, być może się mylę, ale że no jak ktoś, nie wiem, jest chory na raka, no jest chory na raka, jest chory na depresję, czasami jest takie, a wymyślił sobie, a może wydumał, a może coś tam można zmienić. To jest ciekawe, że nie stawia się tego na, a przecież choroby psychiczne są sklasyfikowane, skatalogowane, nie mówimy o zaburzeniach, no mówimy już o chorobach. No. Zaburzenia to jest pewnie jeszcze inny wątek.
No, wydaje mi się, że to może wynikać między innymi z tego, że na temat zaburzeń psychicznych, jednak etiologii, czyli przyczynach zaburzeń psychicznych, znacznie mniej wiemy niż o wielu chorobach natury fizycznej. Jak coś jest nam nieznane, wówczas łatwo temu przypisać taką łatkę, że komuś się nie chce, że ktoś symuluje, że ktoś w jakiś sposób wykorzystuje to.
Tak.
Trudno powiedzieć, czy więcej jest absencji w pracy przez to, że ktoś powie, że był przeziębiony, że kaszlał, czy że przez to, że jest w jakimś stanie depresyjnym. Podejrzewam raczej to pierwszą opcję, ponieważ właśnie mało kto powie, hej, dzisiaj nie przyjdę do pracy, bo jestem w depresji, prawda?
Mogę się podnieść z łóżka.
Że to nie jest wcale częste.
Zahaczył pan o wątek samobójstw młodych osób czy problemów młodych osób. Ja jestem mocno gdzieś tam poruszona sytuacją wśród młodych ludzi, ale też tym, o czym mówią media. W mediach słyszymy, że gdzieś tam mężczyzna popełnił samobójstwo, gwiazda roka popełniła samobójstwo, młodzi popełniają samobójstwa. Tych samobójstw jest jakoś całkiem dużo w mediach. I teraz znów moje pytanie. Czy pan obserwuje na to, że my się staliśmy tacy bardziej drastyczni w tych naszych zachowaniach, to znaczy, że jak już sobie nie radzimy, to od razu sobie odbieramy życie, czy jednak, oczywiście to też może trudne pytanie, ale że kiedyś może sobie lepiej radziliśmy, że nie od razu sobie odbieraliśmy życie, że to się stało takie bardziej dramatyczne rozwiązywanie problemów. Czy znów po prostu więcej się o tym mówi?
Raczej ta druga opcja. Czyli jeżeli popatrzeć na statystyki samobójstw, to mówię o ostatnich latach, nie znam danych jakichś odleglejszych, to nie dostrzegamy jakiejś dramatycznej zmiany w tym zakresie. W związku z tym jest to coś, co po prostu bardziej może słyszymy, jest nagłaśniane, zwłaszcza kiedy dotyczy właśnie jakichś osób powszechnie znanych.
Kiedy tak pana doktora słucham, zastanawiam się nad taką zamianą ról. To znaczy, ponieważ chcemy, żeby naukowcy nadawali rytm, to gdyby mógł pan zrobić swój program z tematyki psychologicznej, współczesnej, to co by w tym programie było? Jak by ten program był zbudowany? Co by tam musiało być? Że robimy ten program nie na uczelni, robimy ten program do wszystkich. Jest pan psychologiem, psychoterapeutą. Może pan zrobić przekaz do ludzi ze swojej działki, jaki pan sobie tylko wymarzy. Co by to było?
Pierwsza myśl, która mi przyszła, jak pani zadała to pytanie, to miałbym ochotę zrobić taki program, w którym moglibyśmy rozmawiać z ludźmi. Gdzie to byłaby audycja, w której ludzie mogą zadzwonić i mogą porozmawiać. I wydaje mi się, że ta audycja oczywiście mogła, bo jeżeli chodzi o przekaz, który by się za tym krył, to chyba taki przekaz, że to, co psychologia, psychoterapia może zaoferować, to i promować, to zdolność do rozmawiania, zdolność do bycia w kontakcie z drugim człowiekiem. Psychoterapia jest to taka specyficzna przestrzeń, w której uczymy się być w bliskim kontakcie emocjonalnym z drugim człowiekiem. I taka, tak sobie wyobrażam, że taka audycja, w której nawet w krótkich rozmowach można porozmawiać o ważnych rzeczach, nie sprowadzać rzeczy do jakichś ogólników, nie sprowadzać rzeczy do jakichś takich właśnie powtarzanych fraz, ale do czegoś, co jest bardzo takie osobiste i żywe, to wydaje mi się, że to jest coś, co pewnie można by właśnie przekazywać dalej. Bo a propos pandemii, o której mówimy, no to wydaje się, że najprostszą receptą, najprostszą nie jedyną, ale najprostszą, i może dobra, zastrzegam, nie najprostszą, ale taką receptą, która przychodzi mi do głowy, to jest taka, żeby po prostu utrzymywać żywe, dobre relacje, relacje z ludźmi. Jeżeli, notabene te dane, o których wspominałem, pokazują, że niestety osoby, które żyją same, osoby, które nie mają rodziny, gorzej przeżywają pandemię, ponieważ częściej zostają w tym same. I no to, co może chronić, no to właśnie taki kontakt. Czy to będzie telefoniczny, skype'owy, czy na żywo.
Mówi pan, panie doktorze, o tym kontakcie. Ja od razu chciałam zapytać. Wiele osób narzeka na to, że to nie jest prawdziwy kontakt. Że teraz się przenosimy do tego świata wirtualnego. Że jest ten Zoom, że są te kole. Że nawet na święta, prawda, pokazujemy dziadkom dzieci. To ja sama też tak funkcjonowałam. No jest dwójką dzieci. Moje młodsze dziecko w ogóle odmówiło w czasie lockdownu łączeń z przedszkolem. Bo było jakby wściekłe, że nie może być z tymi kolegami swoimi z przedszkola na żywo. I on nie chciał się łączyć na Zoomie. Jak pan na to patrzy jako psycholog, na ten bliski, ale daleki kontakt tak naprawdę, spowodowany pandemią?
No przede wszystkim jest mi przykro i jest mi smutno, że ten kontakt wielokrotnie sprowadza się, czy jest ograniczony właśnie takiego kontaktu, czy telefonicznego, czy przez ekran. Jednocześnie moje doświadczenie w pracy, jak większość, czy praktycznie wszyscy psychoterapeuci pracujemy obecnie przez internet, wiem.
To też jest chyba wyzwanie dla terapeuty, żeby zrobić takie na Skype'ie łączenie. Można się przyzwyczaić.
Znaczy, moja myśl jest w zasadzie pozytywna. Ona brzmi tak, że jest możliwe nawiązać bliski, ważny, jakoś sycący kontakt z osobą po drugiej stronie komputera. I w związku z tym to, co wydaje mi się trudne, to zazwyczaj te początki, kiedy jest taka jakaś pewna niezgoda na to, wręcz taka niechęć do tego, żeby ten ekran właśnie się patrzeć. I jest to oczywiście pewne ograniczenie, ponieważ ograniczenie to jest do właśnie widzenia kogoś w 3D, do bycia w takim kontakcie, zwłaszcza jeżeli to chodzi o dzieci, kontakcie fizycznym, i wiemy, że kontakt fizyczny, zwłaszcza w przypadku dzieci, ale nie tylko, również dorosły, jest niezwykle istotny. Odpadają różnego rodzaju te aspekty, które w kontakcie na żywo są obecne. Natomiast nadal właśnie bym powiedział, że jest to wartościowa forma kontaktu i może ona spełniać różnego rodzaju jakieś takie potrzeby psychologiczne.
To jeszcze jedno w kontekście pandemii. Wiele osób narzekało, że jednak jak posiedziało trochę z bliskimi w domu, nie mówię o takich sytuacjach ultra, bo przecież są dane, które pokazują, że wzrosła przemoc domowa, ale nie o tym, bardziej tak jeszcze na spokojnie, no ale się okazało, że poznaliśmy naprawdę tego męża, poznaliśmy naprawdę te żony. Jak pan na to patrzy jako psycholog, na to przymusowe zacieśnienie więzi?
No, moje obserwacje są dwojakiego rodzaju. Jeden rodzaj to jest taki, że dostrzegam wiele osób, które mówi: ojejku, w końcu mam ze sobą kontakt, ojeju, w końcu się widzimy, ojeju, jak mi ciebie brakowało. I to są takie pozytywne przykłady, kiedy to zamknięcie może dawać ludziom czas i przestrzeń na to, aby ze sobą być. Wyjście z takiego rytmu, gdzie dziecko się widzi rano i wieczorem. I to są bardzo pozytywne przykłady. Natomiast zdecydowanie u osób, u par, jeżeli mówimy o rodzinach, to u rodzin, w których to niespotykanie się pełniło jakąś funkcję, na przykład ucieczkę od konfrontacji z jakimiś trudnościami, wówczas te problemy zazwyczaj narastały. No i ścieżki prawdopodobnie są dwie. Jedna to jest taka, żeby z tym konfliktem sobie poradzić, aby tą trudność właśnie, można powiedzieć, ukazać i następnie sobie z nią jakoś z nią popracować, no ale czasem niestety prowadzi to do sytuacji, kiedy strony uznają, że nie mogą ze sobą żyć.
Czy myśli pan, że każdemu przydałaby się wizyta u psychoterapeuty? Albo psychologa?
Ja bym powiedział tak, odwróciłbym takie pytanie właśnie, czy każdemu przydałoby się chodzenie na pływalnię, czy każdemu przydałoby się chodzenie na siłownię. Ja myślę sobie, że nie każdemu. Znam osoby, które od sportu są daleko i są całkiem w niezłej formie, wystarczy im jedynie w zasadzie spacer w niedzielę. Natomiast prawdopodobnie wielu wiele osób skorzysta z takiego aktywnego spędzania czasu właśnie w ruchu i podobnie z psychoterapią. O psychoterapii myślę jako takim uniwersytecie emocji, w trakcie którego można właśnie nauczyć się rozumieć swoje emocje, swoje stany, rozumieć, jakie mechanizmy rządzą moim zachowaniem, w jaki sposób buduję relacje z innymi, w jaki sposób wchodzę w grupę, jaki jest mój stosunek do bycia podwładnym bądź szefem. No, najróżniejszego rodzaju pytania, które właśnie w psychoterapii można sobie zadać.
Panie doktorze, do zobaczenia w takim razie na Uniwersytecie Uczuć, jak pan to pięknie nazwał i jak pan na początku powiedział, to nie jest objaw słabości, tylko właśnie ogromnej siły i odwagi, żeby na tę uczelnię się zapisać. Tak to chyba można powiedzieć. Doktor Rafał Styła, psycholog i psychoterapeuta, współtwórca ośrodka psychoterapii Psyche Plus i adiunkt w Katedrze Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pięknie dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję.
I jeszcze dużo zdrowia, również tego psychicznego. Dziękuję.
Dziękuję.
Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Nauka Nadaje.